Dzień dobry. Dawno niewidziany w studiu RMF FM minister sprawiedliwości, prokurator generalny i szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, witam proszę państwa z pięknego Krakowa.
Ja witam z pięknej i słonecznej Warszawy. Panie ministrze, jak często do pisania służbowych maili używa pan sam prywatny poczty?
Wie pan, wydaje się, że nie używam. Oczywiście głowy panu nie dam, czy na przestrzeni lat, kiedy pełniłem urząd, nie zdarzyło mi się skierować jakichś uwag mailem, ale jeśli mam jak na spowiedzi się odpowiedzieć, to mogę panu z przekonaniem wygłosić sentencję, nie używałem.
To jak ocenić tych członków rządu czy pracowników kancelarii, którzy tak regularnie, mimo że Mossad miał podobno ostrzegać przed taką procedurą, używali prywatnych maili do służbowych, prywatnych skrzynek do służbowych maili?
To na pewno jest powód do wyciągania wniosków, jeżeli chodzi o profesjonalne działanie polskiego państwa na różnych obszarach. Jeżeli chodzi o komunikację osób pełniących ważne funkcje publiczne, to ona od lat jest na podobnym poziomie. I mam wrażenie, że na tej samej zasadzie kontakty utrzymywały między sobą inne ekipy, również rządowe. Myślę, że to doświadczenie, które jest za nami, będzie powodem do wyciągnięcia wniosków zarówno przez rządzących, jak i opozycję.
To co to nam mówi o stanie państwa? Zna pan doskonale takie określenie państwo z dykty, państwo z kartonu, z papieru, o kamieni, kupie kamieni też nie będę wspominał. Czy to jest kolejny dowód na to, że państwo polskie pęka w szwach?
No, nie chciałbym generalizować, bo pytał mnie pan, czy informacje natury tajnej bądź związane z jakimiś tajemnicami były przeze mnie poruszane w prywatnym koncie internetowym. To też usłyszał pan i państwo polskie pytanie, że tak nie było, więc nie generalizujmy. Natomiast na pewno musimy odrobić lekcję jako państwo, akurat w tym obszarze działania związanego z komunikacją. To jest świat, który się cały czas rozwija i idzie do przodu. Zagrożenie cyberprzestępczością jest zagrożeniem wynikającym z dynamiki zmian w tym obszarze. Kto przed 10 laty słyszał o Facebooku, a dzisiaj to jest coś, co jest narzędziem posługiwania się większości Polaków, i zagrożenia związane ze sferą internetu, w związku z tym są często czymś, czego uczymy się na bieżąco. I myślę, że państwo też będzie wnioski wyciągać.
A do czego panu i pana współpracownikom potrzebny jest Telegram? Bo wiem, że ma pan konto na tym płaszczyźnie internetowej, pana współpracownicy również. To jest dowód na to, że boicie się?
Telegram? Ja nie wiem, czy ja mam tam takie konto. Wie pan, niektóre konta, które mogą być kojarzone ze mną, jeżeli chodzi o sferę PR-u, tym zajmują się moi asystenci. Więc ja na pewno nie posługuję się Telegramem. To jednoznacznie mogę powiedzieć.
No, sprawdziliśmy, że i pan, i pana współpracownicy mają. A może to jest dowód na to...
Ale to ja akurat nie jestem aktywny na tym koncie. Proszę zwrócić uwagę, że profesjonalizm właśnie wymaga tego, aby dzielić zadania, i w moim otoczeniu są współpracownicy, którzy mają pewne role do pełnienia, jeżeli chodzi o kwestie przekazu, i oni tym się zajmują.
A może to wszystko pokazuje, że część osób w rządzie po prostu boi się inwigilacji ze strony pewnych służb związanych z rządem, i dlatego te komunikacje były prowadzone na pocztach prywatnych, a nie służbowych?
Jestem tutaj w dwóch rolach. Rola polityczna, jeśli pan mnie pyta, to ja mogę panu odpowiedzieć z własnej praktyki i doświadczenia, że tego rodzaju mailami nie posługiwałem się natury prywatnej w sprawach służbowych. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z dociekaniem motywów, jakimi kierowały się inne osoby, to też jest sfera ustaleń postępowania prokuratorskiego przed nami i nie chciałbym tutaj wychodzić ponad pewną rolę, która jest mi przypisana jako prokuratorowi generalnemu.
A prokuratura podejmie to śledztwo?
Tak, no, prokuratura podjęła już postępowanie, zleciła czynności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Będziemy prowadzić czynności. Jeżeli jest mowa o zagrożeniu ze strony obcego państwa, które użyło przestępczych metod, by inwigilować przedstawicieli polskich polityków, nie tylko rządzących, ale też i opozycji, odwołuje się tutaj do wiedzy na razie medialnej, nie dysponuje w tej chwili jeszcze wiedzą procesową, bo śledztwo jest na wstępnym etapie, no to są to informacje na tyle poważne, że zasługują zasługują na intensywne, profesjonalne śledztwo.
Pytanie, czy to było rzeczywiście z zewnątrz, bo fakt, że Jarosław Kaczyński w oświadczeniu powiedział, że doszło do ataku z terenu Federacji Rosyjskiej, podobnie mówi premier, ale dzisiejsza Gazeta Wyborcza pisze tak, wątek rosyjskiego ataku całkowicie upada. To wewnętrzna sprawa środowiska Dworczyka. Do ustalenia są tylko motywacje osoby, która ujawniła te maile.
To, że służby obce, w tym rosyjskie, są niezwykle aktywne i prowadzą tutaj złą działalność, złą w cudzysłowie, przestępczą można powiedzieć, to nie jest nic nowego. Przecież Stany Zjednoczone, najpotężniejsze mocarstwo świata, które dysponuje najlepszymi służbami profesjonalnymi, stwierdziły, że mimo ich ogromnego potencjału służby rosyjskie potrafiły przełamać zabezpieczenie i nawet dysponowały wiedzą rzekomo na temat skrzynki pani Hillary Clinton i wielu innych ważnych polityków amerykańskich, oddziaływując w ten sposób na wybory, więc trudno być zaskoczonym, jeżeli też służby rosyjskie mogą tego rodzaju działania podejmować agresywnie w stosunku do Polski.
Ale może to być współpracownik ministra Dworczyka?
Który... Natomiast ja nie mogę nic w tej chwili przesądzać. Moją rolą jest zapewnić rzetelne prowadzenie postępowania prokuratorskiego. W tej sprawie prokuratura okręgowa w Warszawie, specjalny dział do walki z przestępczością, cyberprzestępczością, prowadzi postępowanie. W 2016 roku, muszę panu się pochwalić, kiedy zostałem prokuratorem generalnym, powołałem we wszystkich prokuratorach w Polsce, tych większych, okręgowych i regionalnych, specjalne działy do walki z cyberprzestępczością, więc wyszedłem właśnie naprzeciw tego zagrożeniu, które wcześniej w prokuraturze nie były dostrzegane. I mamy wysoki klas specjalistów, którzy są szkoleni. Także to jest dobra wiadomość też dla tego śledztwa i dla państwa, bo sądzę, że pomogą oni poznać szczegóły tych spraw i kiedyś będę być może pełniej mógł odpowiedzieć na pana pytanie. Dzięki właśnie profesjonalizacji działań polskiej prokuratury.
Ostatnie pytanie w tym wątku. Czy minister Dworczyk powinien podać się do dymisji? Opozycja się tego domaga.
Wie pan, w tej sprawie zaczekajmy na ustalenie i fakty, bo jeśli okazałoby się, że rzeczywiście, jeśli śledztwo by wykazało, że mamy do czynienia z profesjonalnymi działaniami służb rosyjskich, GRU, które prowadzą na szeroką skalę zakrojone działania, to może się okazać, że również ofiarami tego rodzaju działań padli politycy opozycji. Czy oni też będą się sami podawać do dymisji? Powstrzymajmy się przed wnioskami politycznymi, przynajmniej na ten moment, a ja też proszę zrozumieć, jestem w tej trudnej, podwójnej roli, bo jako prokurator generalny tym bardziej powinienem zachować powściągliwość w wypowiedziach w tej sprawie, skoro nadzoruje to postępowanie.
To może, panie ministrze, powinien minister Dworczyk stracić certyfikaty bezpieczeństwa?
Proszę to pytanie skierować już do szefa odpowiednich służb, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pana ministra Kamińskiego. Nic mi nie wiadomo, aby tego rodzaju wnioski na ten temat były uprawnione i w ten sposób oceniał tą sytuację pan minister Kamiński. Ale wszystko przed nami, panie rektorze. My poznajemy dopiero tą sprawę. Tak jak państwo, tak i ja. Jestem na etapie zupełnie wstępnym zapoznawania się z tą sprawą i nie chciałbym w tej chwili cokolwiek przesądzać. Wszystko zależy od ustaleń śledztwa. Jeśli okaże się, że są ku temu podstawy, to zapewne będą wyciągane konsekwencje. I polityczne, i karne również.
Wrócimy do tego w internetowej części. W radiu jeszcze spytam pana o przyszłość Rzecznika Praw Obywatelskich. Lidia Staroń, jak wiemy, nie będzie tym rzecznikiem. Mamy czas do 15 lipca. Myśli pan, że ta procedura ma szansę, żeby jeszcze została wznowiona przed 15? Mamy szansę wybrać Rzecznika Praw, czy nie?
Opozycja straciła okazję. Pani Lidia Staroń jest senatorem niezależnym. Jest odważną, dzielną kobietą, która walczyła z lichwą, która walczyła z rozmaitymi nadużyciami wobec zwykłych Polaków.
No ale przepadło w głosowaniu w Senacie.
Miała mandat, żeby taką funkcję pełnić, to właśnie w współpracy z nią dokonałem zmian, jeżeli chodzi o funkcjonowanie komorników, uchwalając nową ustawę, która zagwarantowała cywilizowane działanie tego ważnego zawodu. Przecież dawniej na porządku dziennym były liczne nadużycia, które ona piętnowała, a ja przygotowałem tutaj odpowiednie zmiany.
Panie ministrze, to jeszcze krótko. Widzi pan szansę, że będziemy mieli rzecznika przed 15 lipca, czy to jest niemożliwe?
Wie pan, biorąc pod uwagę, że opór opozycji, która za wszelką cenę nie chce wybrać rzecznika, bo przecież blokuje to na poziomie Senatu i nawet osoby, która ma zasługi w walce z patologiami w służbie obywatelom, tak jak pani Lidia Staroń, odrzuca, to mam obawy, że tutaj nie ma dobrej woli. A skoro nie ma dobrej woli opozycji, od której to zależy, to wydaje się, że pozytywnego wyniku raczej nie możemy się spodziewać.
Ja mam mnóstwo dobrej woli, żeby kontynuować naszą rozmowę. Mam nadzieję, że pan również, ale musimy przejść do internetu. Za moment tam się widzimy i słyszymy, a słuchaczom radia dziękujemy. Dobrego dnia.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest naszym gościem. Rozmowa trwa w internecie, a kolejne fakty o 9:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Minister Zbigniew Ziobro, przypomnę, jest naszym gościem. Panie ministrze, jeszcze wrócę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Co będzie po 15 lipca? Czy Polacy będą mieli rzecznika, czy go nie będą mieli? Nie wiem, czy pan minister mnie słyszy.
Tak, tak, słyszę, panie doktorze.
Panie ministrze, wrócę do Rzecznika Praw Obywatelskich i pytania, co będzie po 15 lipca? Czy Polacy będą wówczas mieli Rzecznika Praw Obywatelskich, czy będą musieli mieć kogoś, kto będzie po prostu pełnił taką funkcję? No, mamy jakiś problem techniczny. Mam nadzieję, że zaraz zostanie rozwiązany. Kraków nas nie słyszy. Ale ja Kraków słyszę. Panie ministrze, czy już teraz się słyszymy?
Tak, tak, słyszę pana redaktora.
Słyszy pan mnie, tak? Bo ja zadam pytanie o to, co będzie po 15 lipca.
Po 15 lipca. To jeden pan Bóg wie, co będzie po 15 lipca. Natomiast my możemy oczywiście spekulować. A w polityce wiele rzeczy może się oczywiście wydarzyć. Natomiast polska polityka też rządzi się niestety pewnym schematem, który odzwierciedla bardzo ostry spór polityczny i podział na polskiej scenie politycznej. I on rzutuje ten podział właśnie, ta ogromna emocja, niechęć ze strony opozycji do szukania kompromisów i sensownego rozwiązania problemów. Pani Lidia Staroń była właśnie takim w wymiarze politycznym kompromisem. Jej kandydatura, ponieważ jest to osoba, która nie startowała ani z Platformy, ani z SLD, ani z PiSu, występowała jako senator niezależny, nieraz manifestowała swoją niezależność, krytykując działania takiej poprzednią Platformy, jak i czasami też
to ja to już to słyszeliśmy, tak. Tylko tyle, że no
i została odrzucona.
Tak,
została odrzucona.
No i teraz
więc,
pytanie...
Więc to Platforma ją odrzuciła. Tak?
No ale teraz pytanie, co dalej? Widzi pan szansę na przeprowadzenie kolejnej procedury przez parlament? Już szóste podejście? Czy raczej jest to niemożliwe? I pytanie, co dalej wtedy? No bo musi być jakaś ustawa regulująca to wszystko.
Musimy się nad tym zastanowić. Ja nie znam odpowiedzi w tej chwili na to pytanie, panie redaktorze, ponieważ jestem zaskoczony tym, że Platforma odrzuciła panią Lidię Staroń jako kandydata niezależnego. Wcześniej zgłaszaliśmy różnych kandydatów bardziej lub mniej związanych z Prawem i Sprawiedliwością, czy członków Prawa i Sprawiedliwości. Logika partyjna sprawiała, że Platforma i opozycja, która kontroluje Senat, konsekwentnie odrzucała wszystkie te kandydatury. No ale wtedy, kiedy jest zgłaszany kandydat niezależny, który wykazał się wielkimi zasługami dla osób pokrzywdzonych w Polsce, dla obywateli, walcząc właśnie z lichwą, walcząc z nadużyciami komorników, mająca w tym zakresie duży dorobek i osiągnięcia. No kto jak nie, ktoś taki właśnie ma tytuł i mandat, aby łączyć, aby być kandydatem kompromisowym, aby służyć dobrze obywatelom. I też ta kandydatura została odrzucona.
A widzi pan kogoś, panie ministrze?
Jest wyjątkowo dzielną kobietą, bo przeszła poważny udar, miała problemy zdrowotne i nie poddała się. Ma tą siłę woli, walki.
No, zgoda, tylko że już jest poza grą. Widzi pan kogoś bliskiego Zjednoczonej Prawicy, kto mógłby być takim kandydatem i kto by przeszedł przez parlament? Czy takiej osoby nie ma?
Ja widzę obstrukcję i złą wolę, można powiedzieć, jaką złośliwość, która charakteryzuje działanie opozycji, głównie Platformy Obywatelskiej. I przy takim nastawieniu trudno tutaj o kandydata, który mógłby zostać zaakceptowany. No, pod jakimś skrajnym lewakiem, na którego my się nie możemy zgodzić, bo jeżeli ktoś chciałby kontynuować rolę pana Bodnara, który zamiast służyć zwykłym obywatelom oszukiwanym przez lichwiarzy na przykład. Co pan Bodnar zrobił dla tych, którzy byli tysięcy Polaków oszukiwanych przez lichwiarzy? Bo pani Staroń zrobiła coś konkretnego. Ja jako minister przygotowałem zmianę ustawy, która sprawiła, że Polacy nie są w tej chwili szczerzeni jak owieczki przez te różne firmy lichwiarskie i firmy pożyczkowe. To jest ogromna jakość i poprawa sytuacji Polaków.
Panie ministrze, to jeszcze ostatnie pytanie o ustawę, która miałaby to wszystko regulować po 15 lipca, no bo widzę, że będzie pad, żeby trzeba będzie wybrać pewnie kogoś, kto będzie pełnił obowiązki. Pewnie to dotychczasowy wicerzecznik, tak? No tak chyba powinno być w praktyce. A kiedy ustawa, która to ureguluje?
I kto ją napisze? Na gronie koalicyjnym będziemy na ten temat rozmawiać. Taka ustawa wymaga odpowiedniej większości i kiedy sprawę przedyskutujemy, zapewne będę mógł ja bądź ktokolwiek z nas, pana redaktora i państwo o tym poinformować. Dzisiaj na to pytanie odpowiedzi jeszcze nie znam. W tym sensie byliśmy przekonani, że kandydatura osoby niezależnej z takimi dokonaniami nie zostanie odrzucona przez Platformę Obywatelską, zwłaszcza, że były sygnały, iż tam niektórzy posłowie przecież Platformy szanowali cenili dorobek pani Staroń i pracę, no ale wygrało kryterium partykularne, partyjne, takie partyjniactwo w najgorszym tego słowa znaczeniu po stronie opozycji, więc dzisiaj jesteśmy w nowej sytuacji i musimy się nad tym zastanowić.
Panie ministrze, a teraz z punktu widzenia fotela prezesa partii Solidarna Polska, która jest współkoalicjantem w Zjednoczonej Prawicy, jak pan widzi przyszłość Jarosława Gowina i jego 9 członków jego partii, którzy w Sejmie zagłosowali przeciw kandydaturze Lidii Staroń? Jest jeszcze miejsce dla nich w Zjednoczonej Prawicy, czy już raczej są poza, mentalnie na pewno chyba?
Istotą koalicji jest to, że są różnice pomiędzy ugrupowaniami, które ją tworzą. Był czas napięć w ramach koalicji. One wynikały z różnych powodów. Nie chcę w tej chwili, bo nie czas je analizować. I jestem przekonany, że ta koalicja zdała egzamin na przestrzeni lat rządzenia Polską. Wiele ma dokonań i dorobku, choćby w obszarze też, za który odpowiadam.
No ale dziś chyba pęka w szwach. Większości nie ma w Sejmie.
Z komornikami, lichwiarzami. Te wszystkie problemy są rozwiązane. A było one ogromne wcześniej dzięki właśnie koalicji. Bo co z tego, że minister sprawiedliwości przygotował dobre zmiany, jeśli nie byłoby poparcia tych 9 posłów pana Jarosława Gowina i jego partii. No, te zmiany nie przeszłyby. Więc logika arytmetyki sejmowej wymaga kompromisu, wymaga rozmów i sądzę, że to jest dobra informacja. W polityce są ludzie rozsądni, roztropni, którzy rozumieją konieczność porozumienia.
Dobrze, to teraz gra jest o to, żeby jednak porozumienie do Zjednoczonej Prawicy w jakiś sposób jeszcze przytulić, czy raczej gra idzie w tej chwili o to, żeby stworzyć nową większość parlamentarną, ale już bez Jarosława Gowina i jego 9 posłów?
Gra idzie o to, aby skutecznie zmieniać Polskę na lepsze, aby mimo rozmaitych problemów, jakie pojawiają się wokół Polski czy wewnątrz Polski, na przykład na skutek obstrukcji opozycji, można było wprowadzać takie zmiany, które poprawią jakość życia obywateli. I podkreślam, mamy tu wspólne osiągnięcia, począwszy od tego symbolicznego 500+, poprzez likwidowanie de facto problemu mafii VAT-owskiej i wielu innych, mafii dopalaczowej. To były akurat projekty, które przygotowywało Ministerstwo Sprawiedliwości i dobry wkład Solidarnej Polski do naszego wspólnego dorobku. Więc myślę, że musimy widzieć wiele dobrego wynikającego z tego, że udawało nam się porozumiewać. Ja będę jako prezes Solidarnej Polski namawiał do tego porozumienia z porozumieniem, jeśli mogę tak to określić.
Ale pan też jako Solidarna Polska szedł często pod prąd Zjednoczonej Prawicy, no choćby Rzeszów. Politycy PiS mówią, przegraliśmy w Rzeszowie wybory, bo Solidarna Polska realizowała własne cele, wystawiając Warchoła. Czy czuje się pan winny tej porażki?
No to jest zgoła inaczej i tutaj można patrzeć właśnie z perspektywy też i różnic koalicyjnej. Przypomnę, że przez 4 kolejne kadencje Prawo i Sprawiedliwość przegrywało wybory w Rzeszowie. Ani Solidarna Polska nie wystawiała tą własną kandydata. Teraz nadarzyła się wielka okazja, bo pan prezydent Ferenc, niezwykle zasłużony, legendarny, można już powiedzieć, prezydent Rzeszowa, który osiągnął gigantyczny sukces w tym mieście, zaproponował wsparcie kandydata Solidarnej Polski jako kandydata niezależnego w porozumieniu z PiS-em. PiS to odrzucił i to jest pierwszy powód być może takiego scenariusza. Po drugie trzeba pamiętać, że te wybory stały się wyborami tak naprawdę partyjnymi na skutek posuchy wyborów. Od ostatnich wyborów prezydenckich minęło już sporo czasu, a kolejne przed nami dopiero za długie, długie miesiące. I wszystkie media skoncentrowały się wokół tych wyborów jako wyborów czysto partyjnych i ten klucz partyjny zwyciężył. Stąd poparcie na tak wspaniałego kandydata jak prezydent Ferenc nie miał tych znaczenia, bo decydował legitymację partii. I w tym sensie jest to wielki sukces Solidarnej Polski, bo pan Marcin Warchoł, który zajął 3 miejsce, uzyskując ponad 10% poparcia, zdobył co drugi 2-1 wynik w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości.
No to tak, jest... ale to patrzy pan teraz właśnie przez pryzmat pana partii, a nie całej Zjednoczonej Prawicy, stąd to rozgoryczenie polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że przez pana przegrali.
Przez pryzmat Zjednoczonej Prawicy proponowałem kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, byśmy wystawili wspólnego jednego kandydata. Kilkakrotnie te propozycje zostały odrzucone na początku, więc taka jest prawda w tym zakresie, jeśli chodzi o wystawianie jednego wspólnego kandydata. No skoro zostało odrzucone i Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało wystawić swojego kandydata, nie skorzystała z propozycji koalicji z panem prezydentem Ferencem, no to logika, wygrała logika partyjna i w tej logice partyjnej to jest wielki sukces Solidarnej Polski, jeśli jej kandydat uzyskał ponad 10% poparcia, biorąc pod uwagę, że średnia poparcia dla naszej partii w skali kraju to jest około 3,5%, więc ponad 10%, trzeci wynik, co drugi głos oddany na prawicę, to jeżeli no tak, ale... łączyć PiS i nas, czyli 2-1 relacje między Solidarną Polską a PiS-em, to jest wielki sukces Solidarnej Polski.
No tak, ja to rozumiem, ale jest to porażka Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby nie było Marcina Warchoła, być może kandydatka Prawa i Sprawiedliwości co najmniej przeszłaby do drugiej tury.
Jeżeli nawet sumować te wyniki, to tak to nie wygląda niestety. Natomiast na pewno wystawienie wspólnego kandydata w koalicji z panem prezydentem Ferencem stwarzało szansę na taki scenariusz, ale ten scenariusz został odrzucony przez Prawo i Sprawiedliwość. Podkreślam, to jest prawda. Panie rektorze, to ja proponowałem kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości właśnie taki scenariusz. Wspólny kandydat z panem prezydentem Ferencem, który chciał z nami razem dążyć do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. I to zostało odrzucone. Została odrzucona przede wszystkim oferta pana prezydenta Ferenca przez Prawo i Sprawiedliwość dość, a my jako Solidarna Polska do tego namawialiśmy. W związku z tym ten bieg wydarzeń nie był naszą winą i to, na czym mogliśmy się skoncentrować, na dobrym wyniku już Marcina Warchoła, który został zgłoszony, i to jest bardzo dobry wynik, w tym sensie sukces Solidarnej Polski. Szkoda, że nie mogę mówić o sukcesie Zjednoczonej Prawicy, ale to nie my o tym zdecydowaliśmy. Nie my odrzuciliśmy wspólnego jednego kandydata.
Marcin Warchoł na pewno był bardzo aktywny w tej kampanii, aktywny też w wydawaniu pieniędzy. No pytanie, czy swoich, bo często ofiarował pomoc, oferując pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, czyli Funduszu na Pomoc Ofiarom Przestępstw. Czy to jest etyczne, panie ministrze?
Panie redaktorze, pan minister Warchoł udzielał tego rodzaju wsparcia i pomocy również wtedy, kiedy nie kandydował w wyborach prezydenckich. Jest posłem z Rzeszowa i wiele ochotniczych straży pożarnych skorzystało z tego rodzaju wsparcia z jego strony jako wiceministra sprawiedliwości wcześniej, kiedy nawet nikt nie myślał, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Nie widzę powodu, aby zaprzestał tej swojej działalności z uwagi na wybory prezydenckie, bo byłoby to czymś nienaturalnym. Ja pamiętam wybory pani premier Kopacz, kiedy startowała w wyborach, czy były poszczególne inne formacje polityczne. Pamiętam, ile było obietnic składanych i też kierowanych środków w ramach tej kampanii, więc nie bądźmy tu faryzeisty, nie stosujmy podwójnych standardów, bądźmy uczciwi, to jest polityka, te pieniądze służą szpitalom w Rzeszowie, służą strażakom w Rzeszowie, służą mieszkańcom Rzeszowa, wszystkim, niezależnie od tego, jak, na kogo głosowali, jakie mają preferencje polityczne.
Panie ministrze, co stanie się ze Sławomirem Nowakiem? Czy zostanie dziś zatrzymany?
Trwa postępowanie przed sądami związane z ustaleniem, czy pan Nowak powinien zostać w areszcie tymczasowym. Prokuratura stoi konsekwentnie na stanowisku, że powinien, ponieważ skala zarzutów wobec niego jest niebotyczna. Są ogromne zarzuty, rzadko spotykane, łapówek, przyjęcie 7 milionów łapówki i żądania kolejnych 4. Śledztwo jest w toku. Ustalenia są bardzo obfite, tak bym powiedział. Niezwykle obszerny materiał dowodowy. Zawiadamiała nas o tych przestępstwach strona ukraińska, stąd się wzięło całe postępowanie. To jest wielki wstyd dla Polski, że człowiek pełniący bardzo wysokie funkcje ministerialne, bliski prawa ręka Donalda Tuska, pojechał tam, by świadczyć.
No tak, ale sądy uważają inaczej. Jest poręczenie milionowe, które ma wpłacić, czy wpłaciła już jego rodzina, ale no, brak protokołu z przyjęcia tej kaucji przez prokuraturę. To jest takie trochę celowe działanie?
To prawda, tak jest. Prokuratura w ramach prawa uznaje, że do czasu uprawomocnienia się decyzji nie musi tego protokołu wydawać i ten protokół oczywiście zostanie sporządzony w momencie, kiedy zostanie sprawa rozstrzygnięta. Jeśli sąd uzna, że pan Nowak ma pozostać w areszcie, a tego chcemy, to wtedy zostaną zwrócone pieniądze. Jeśli okaże się, że ta decyzja będzie inna, to wówczas protokół zostanie oczywiście sporządzony. Jakkolwiek powiem, że dzięki zmianom w prawie, które udało nam się przeprowadzić, od poniedziałku wchodzą w grę przepisy, które pozwalają ustalać legalność tego rodzaju pieniędzy, które są zgłaszane w ramach poręczenia, i będziemy chcieli też legalność szukać i zbadać.
Panie ministrze, wiem, że czasu jest bardzo mało. Pytanie trudne i odpowiedź pewnie by mogła trwać godzinę. Jak pan ocenia reformę systemu sprawiedliwości w Polsce, pan autorstwa, między innymi oczywiście. Nie wiem, czy pan miał okazję wczoraj słuchać debaty w Senacie, tam padło bardzo wiele gorzkich słów pod adresem i pana resortu, i pana osoby. W skali takiej szkolnej, 1 do 6, ile by pan sobie dał?
Panie redaktorze, reforma sprawiedliwości to jest też reforma związana z likwidacją np. lichwy i ogromnych nadużyć dotyczących tysięcy Polaków. Myśmy to skutecznie zrealizowali. To jest reforma związana z likwidacją de facto mafii VAT-owskiej, istotnymi ograniczenia. I to właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało regulacje, o których pan Graś mówił, że się jej nie uda stworzyć. 14 miesięcy naszych rządów sprawiło, że nie potrafiliśmy dokonać przełomu w stosunku do rządów Platformy. A po zmianach w prawie, jakie przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości, doszło do drastycznej zmiany, ponieważ myśmy tą konstrukcję, której Graś mówił, że się nie da stworzyć, stworzyli w Ministerstwie Sprawiedliwości. To jest też kolejny sukces. Taki przykład, walka z mafią dopalaczową. Donald Tusk wiele mówił, że
tylko dla obywateli niewiele się zmieniło, bo liczba spraw jest duża, procedowanie się wydłużyło, a nie skróciło.
Wie pan, jeżeli są miliardy na 500+ i na pomoc społeczną dla polskich rodzin, to się zmieniło i to w ogromnej mierze głównie dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości. Jeżeli 230% więcej dzieci dostaje alimenty na skutek zmian, jakie myśmy wprowadzili, to znaczy dziesiątki tysięcy dzięki zmianom Ministerstwa Sprawiedliwości, dziesiątki tysięcy dzieci dostaje coś, czego nie miało. To przecież jest wielka zasługa Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli nie dochodzi na co dzień do nadużyć komorniczych, co było codziennością, jak pan otwierał gazety przed
2015 roku, ile by pan...
To jest nasz sukces. Natomiast jeżeli chodzi o stricte sądownictwo, same sądy i reformę ustrojową, to przypomnę, że przygotowałem 4 ustawy, z którym 2 z nich zostały zawetowane przez pana prezydenta. Kolejne 9, które zostały przygotowane, miały być realizowane, zostały zablokowane z przyczyn politycznych z uwagi na opór i agresję w stosunku do Polski Polski, Unii Europejskiej i opozycji wewnętrznej. W związku z tym trudno mi rozliczać czegoś, co nie doszło do skutku, zostało zablokowane. Jeżeli będziemy mieli możliwość dokończenia tej reformy, tak jak tych innych, o których tu wspomniałem, to będzie taki sam sukces jak z VAT-em, jak z lichwą, jak z alimentami czy jak z komornikami. Ale musimy mieć możliwość dokończenia reformy. Mamy 17 posłów i sami tych ustaw, kolejnych 9, które od lat już leżą w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie jesteśmy w stanie uchwalić. Tu trzeba być uczciwym. Tak wyglądają fakty. Byłem przeciwnikiem ulegania Unii Europejskiej. Jestem zwolennikiem twardego kursu wobec agresji Unii Europejskiej, ale zwyciężyła inna koncepcja polityczna. No i muszę to przyjmować do wiadomości, ale trudno mówić, że nasze reformy w zakresie sądownictwa zostały zrealizowane, skoro większość ustaw dalej jest w szufladach, a połowa z tych, które zostały przygotowane, została zagotowana.
Powinienem kończyć powoli, ale muszę zadać panu jeszcze jedno, myślę, ważne pytanie dotyczące tej debaty sejmowej za zamkniętymi drzwiami. Jeśli wierzyć doniesieniom portali internetowych, Jarosław Kaczyński miał mówić wtedy w Sejmie, że jest wielu ludzi nieprzyjaznych państwu polskiemu, ale jest tu minister Ziobro, który wszystko notuje. Kim są ci ludzie nieprzyjaźni, panie ministrze, i co pan notował wtedy w Sejmie?
Panie proszę nie wierzyć w takie fake newsy, używając młodzieżowego języka. Ja nie mogę mówić oczywiście, co było na tajnym posiedzeniu Sejmu, ale mogę pana zapewnić, że to jest wypowiedź rzędu baśni politycznych, która ma być może właśnie tworzyć taką atmosferę jakiejś grozy, ale ma to tyle wspólnego z prawdą, co pięść z nosem.
No, zabrzmiało to tak, jakby pan notował, zbierając, nie wiem, haki na tych, którzy są nieprzyjaźni w stosunku do rządu.
Nawet długopis mi zabrano, kiedy wchodziłem na salę. Tak była gruntowna kontrola, więc ani ja, ani nikt, kto oczywiście skrupulatnie poddał się kontroli, nie mógł nic notować, bo było to oczywiście zabronione, byłoby to wbrew prawu, więc Jarosław Kaczyński tym bardziej nie mógł czegoś takiego mówić, bo w świetle ustawy byłoby to niedopuszczalne. No nie wierzmy w tego rodzaju kłamstewka i bujdy. Rozmawiajmy poważnie o polityce, choć możemy się z tego pośmiać. Oczywiście, jeżeli to ma poprawić nam humor z rana, to czemu nie?
Czemu nie? A kim są ci nieprzyjaźni ludzie, którzy czyhają na państwo polskie?
Panie rektorze, pan chce, żebym się odnosił do słów, które jakoby padły, a które nie padły, więc proszę mi z tego zwolnić. Porozmawiajmy o jakieś słowa, które padły. Jeśli pan ma wierne cytaty, to wtedy mógłbym się zastanowić, czy nie nadwyrężę.
No dobrze, to padły na pewno słowa a propos Federacji Rosyjskiej. Dostałem właśnie sygnał, że możemy jeszcze kilka minut porozmawiać, więc jeśli jeszcze ma pan czas dla nas, to bardzo będę wdzięczny. Jarosław Kaczyński, premier, mówił bardzo wiele o tym ataku ze strony rosyjskiej. Skoro tak, no to może powinienem pana też zapytać, czy powinniśmy się zwrócić o pomoc do NATO. No bo ten atak związany z cyberbezpieczeństwem też jest jakimś atakiem na państwo członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak pan patrzy na to? Powinniśmy, czy nie powinniśmy zwrócić się o pomoc do NATO?
Przypomnę panu i państwu kryzys dyplomatyczny pomiędzy Czechami a Rosją i też innymi krajami Unii Europejskiej a Rosją sprzed 2 czy 3 miesięcy, kiedy wyszło na jaw, że to rosyjscy agenci właśnie GRU doprowadzili do wybuchu fabryki amunicji w Czechach i zostało zabitych w tym sensie, zostali zamordowani przy okazji w ten sposób czescy obywatele, 2 pracowników tejże fabryki. I czego pan się spodziewa po takim państwie? Ja jestem w ogóle zszokowany czym innym, jeśli mogę tak już bardziej spojrzeć na kontekst tego, co się dzieje w Europie, że pani Merkel to nie przeszkadza, by dogadywać się z tym samym Putinem, który tego rodzaju politykę prowadzi i zawierać umowy co do Nord Streamu, by pieniądze płynęły do kasy między innymi tego GRU i innych służb rosyjskich na tego rodzaju operacje, w tym jeżeli chodzi o cyberprzestępczość. To żyjemy w takim świecie, który jest światem groźnym, coraz bardziej groźnym niestety i dlatego polskie państwo musi być coraz bardziej profesjonalne i z tego musimy wyciągnąć wnioski, musimy być silniejsi, musi być lepsza polska armia. Tutaj wykonujemy ciężką pracę i niebawem będą państwo zapewne mogli uczestniczyć już w jawnej debacie dotyczącej zmian, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo w polskim Sejmie. Mamy przygotowane ustawy dotyczące tej materii i chcemy wiele zmian wprowadzić, abyśmy byli dużo sprawniejsi w przypadku tych zagrożeń w przyszłości.
A jak pan widzi rozwój tej afery hakerskiej w przyszłości? Bo rzecznik rządu mówi, że to jest dopiero początek, że przed nami będą kolejne odsłony dotyczące nie tylko ataków na konta członków rządu czy Zjednoczonej Prawicy, ale także polityków opozycji. Skąd ta wiedza?
Panie rektorze, ja tej wiedzy nie mam, bo proszę pamiętać, że pan premier dysponuje, czy nadzoruje z istoty swojej wszystkie służby państwowe, w tym Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Ja tą wiedzę będę pozyskiwał w trakcie trwania postępowania karnego, które przyjdzie mi nadzorować, związane właśnie z tym cyberatakiem i wtedy będę mógł ewentualnie po dokonaniu gruntownej oceny sytuacji, jeśli to nie będzie szkodzić śledztwem, szerzej dzielić się swoimi opiniami z państwem. Natomiast na ten moment byłoby to dalece przedwczesne.
A jak pan widzi okiem ministra sprawiedliwości, praktyka, którym jest też w polityce od wielu lat. Można porównywać aferę hakerską, tą Anno Domini 2021, z aferą podsłuchową z 2014 roku, bo wielu polityków takie porównania snuje.
Ja myślę, że te porównania są z dwóch powodów niestosowne. No po pierwsze jednak, nawet jeżeli zakładamy, że były jakieś służbowe informacje pomiędzy pracownikami premiera wymieniane na tych mailach prywatnych, co może budzić wątpliwości, to jednak było to czynione w intencji, zakładam przynajmniej taką, na dziś posiadamy wiedzę, rozwiązywania problemów państwa, a nie spotkań z osobami niepowołanymi, czasami z podciemnej gwiazdy w kawiarniach i tam debatowanie snucia na temat sytuacji w państwie, rozwiązywania problemów państwa, bo nie kawiarnia temu służy. No, po drugie, jest to tyle niestosowne, że nic mi nie wiadomo, aby też były tam treści, które miałyby ten element rzutujący na pewne realia klimatu władzy ówczesnej, którą poznaliśmy za sprawą afery podsłuchowej i dałoby się to porównać do tych korespondencji, które są przynajmniej na ten moment znane. Ja bym to raczej widział pewne podobieństwa do afery związanej z wejściem właśnie służb rosyjskich, jak podają amerykańskie źródła, na konta prywatne pani Hillary Clinton i poruszane tam zagadnienia natury państwowej. To była przecież wielka afera w centrum debaty prezydenckiej, w poprzednich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. I tutaj widziałbym raczej analogie, one są bardziej adekwatne.
Mówi pan o tym, wspominał Angela Merkel, Nord Stream 2. Można odnieść wrażenie, że sytuacja wokół Polski, no taka polityczna, dyplomatyczna, no nie jest najlepsza, a może nawet i się pogarsza. A tymczasem grupa posłów PiS złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie uprawnień TSUE do kontroli polskiego prawa. To nie jest pójście na kolejną wojnę i z TSUE, i z Unią Europejską?
To mam dla pana wiadomość. Rumunia, rumuński Trybunał Konstytucyjny miał odwagę stwierdzić, że TSUE nie ma prawa kwestionować rumuńskiej konstytucji. To się stało dopiero co. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe ma kilka tego rodzaju orzeczeń wskazujących na wyższość prawa niemieckiego, niemieckiej konstytucji nad prawem europejskim i kwestionujący uprawnienia TSUE. Czy Polska musi być jak ta pochyła wierzba, na którą każda koza może skoczyć? Ja uważam, że jesteśmy narodem, który ma powód do poczucia własnej godności i obrony tego, co jest oczywistością, czyli nadrzędności polskiego prawa i polskiej konstytucji nad prawem europejskim. Prawem, które jest pewną umową międzynarodową, która nie może dominować nad naszą konstytucją przyjętą przez suwerenny naród w ramach referendum. Referendum, które zwyciężyło zresztą środowisko pana Aleksandra Kwaśniewskiego wtedy, ale to jednak jest Polska, a nie jakaś organizacja międzynarodowa, jakakolwiek by była i miała swoje zasługi. Tak, polska konstytucja jest nadrzędnym aktem prawnym i o tym powinien wypowiedzieć jak najszybciej Trybunał Konstytucyjny, a bezczelność urzędników Komisji Europejskiej, którzy potrafią pisać list do premiera i wydawać mu polecenia, aby wycofali skargę przed Trybunałem Konstytucyjnego, no takiej bezczelności, zuchwałości nie wykazywali nawet sekretarze za czasu Związku Radzieckiego i PRL-u, bo oni przynajmniej owijali w bawełnę i udawali pozory, a tu nawet pozorów nie ma. Nie ma na to zgody, przynajmniej mojej nie ma i nigdy nie będzie. Jestem zwolennikiem twardych, zdecydowanych, odważnych, asertywnych działań wobec Unii Europejskiej. Wspierajmy Unię Europejską zawsze tam, gdzie to jest słuszne, bo Unia Europejska ma wiele zalet, ale nie pozwalajmy, aby wchodzono nam na głowy, bo jeżeli będziemy pozwalać, to nie będą wchodzić bardziej.
No, pytanie, czy to schodzenie na głowy, czy raczej otwieranie właśnie nowego frontu, tak, w sytuacji, która jest geopolityczna, no, niezbyt ciekawa w tej sytuacji, w tym
proszę
czasie.
Proszę mi wyjaśnić, dlaczego w takim razie Francja może poprzez swój trybunał, czy Hiszpania stwierdzić, że TSUE nie może kwestionować tamtejszych ustaw zasadniczych, a Polska ma postąpić tu inaczej. To właśnie tego rodzaju postawa prowadziłaby do braku szacunku dla Polski. do braku respektowania naszego kraju. To byłoby dowodem słabości. A słabość w polityce jest bezlitośnie wykorzystywana. I my musimy być silni, musimy się rozwijać, musimy wykorzystywać środki też europejskie, jakie są nam dane, do tego, żeby Polska się rozwijała, ale nie możemy być słabi, nie możemy być ulegli, nie możemy być jak ta, mówię, wierzba, na którą każda koza może skoczyć, bo to się fatalnie dla Polski skończy. I gdybyśmy też prowadzili bardzo twardą politykę z Unii Europejskiej, mielibyśmy sobie już całą reformę sądownictwa i pan by mi pewnych pytań się nie zadawał, a ja mógłbym mówić o sukcesie, tak jak w przypadku VAT-u, lichwy czy alimentów.
Pan powiedział wykorzystywać środki unijne, a być może ich nie będzie, jeśli będzie powiązanie wypłaty tych środków z praworządnością. Wygląda na to, że prawdopodobnie to będzie miało miejsce jeszcze w tym roku.
Byłem przeciwnikiem i pan redaktor doskonale wie, tak jak konsekwentnie broniłem i będę bronił pana premiera przed zarzutami o organizację, rzekomą organizację wyborów tak zwanych kopertowych, co było rezultatem obstrukcji opozycji i jego postawy państwowej i odpowiedzialności, jaką wziął na siebie w tym zakresie i godnej pochwały misji, jaką chciał realizować. Tak z drugiej strony jestem konsekwentny, jeżeli chodzi o moją ocenę, że nie powinniśmy się zgadzać na przyjęcie tego rozporządzenia, które jest sprzeczne z prawem i traktatami europejskimi, o czym nawet służby Rady Europejskiej jasno mówiły. Natomiast czy tak się stanie? No, pan premier zawarł porozumienie polityczne z panią kanclerz Merkel między innymi, że tak się nie stanie, więc zobaczymy. Ja nie wierzyłem w siłę i moc tego porozumień politycznych, dlatego byłem przeciwny przyjmowaniu tego rozporządzenia. Ale czas pokaże, jak będzie. Jedno jest pewne, jeżeli chcemy być państwem, który ma jakiś elementarny szacunek, państwem suwerennym, to nie możemy pozwolić sobie na to, aby nasze prawo, nasza konstytucja była kwestionowana i ktoś nam narzucał w dowolnym obszarze swoją wolę, bo jeżeli zgodzimy się w sprawie sądów, zgodzimy się w sprawach kulturowo-obyczajowych, prawach rodzinnym, to już pytanie, to po co jest Polska w takim razie? Po co jest polski rząd? Po co polski prezydent? Skoro władza będzie w Brukseli, to niech oni o wszystkim już decydują.
A czuje pan dzisiaj taką lekką satysfakcję, że wtedy, te kilka miesięcy temu, z pana punktu widzenia miał pan rację, ostrzegając przed tym powiązaniem z praworządnością?
W polityce nie idzie o satysfakcję, tylko idzie o dobre rozwiązania, które będą dobrze służyć Polsce, bo taka jest rola polityków, misja i to powinno być dla nas powodem do satysfakcji. Chciałbym bardzo nie mieć powodu w tym sensie do satysfakcji, jeśli okazałoby się, że Unia Europejska złamie kolejne ustalenia polityczne i z tego rozporządzenia będzie chciała skorzystać wobec Polski. Mam nadzieję, że tak się jednak nie stanie i w tym sensie nie o taką satysfakcję, panie rektorze, chodzi. Natomiast jestem przekonany, że musimy dokończyć reformę sądownictwa i ufam, że obecność tego rozporządzenia fatalnego, złego, bezprawnego, sprzecznego z polską konstytucją, sprzecznego z traktatami europejskimi, nie zablokuje ostatecznie wprowadzenia tych zmian, jeżeli chodzi o ustawę, o której pan wspomniałem. 9 ustaw, które już proch na nich, kurz osiada przez kilka lat, nie są realizowane, bo Unia Europejska cały czas ma jakieś uwagi. No, ja jestem zwolennikiem tutaj innych działań wobec Unii Europejskiej, innego sposobu komunikacji politycznej i to trochę może paradoks, ale podaję na przykład Trybunał Rumunii, któremu zajęło zaledwie miesiąc zajęcie się rozprawienie ze stanowiskiem TSUE.
To już, panie ministrze, naprawdę ostatnie pytanie. Nie mam śmiałości i sumienia męczyć pana w sobotni poranek. Wiele redakcji kreśli takie scenariusze powrotu Donalda Tuska, już tym razem realnego do polskiej polityki. One są możliwe do zrealizowania, jak pan to widzi?
Myślę, że po pierwsze fakt, że tego rodzaju scenariusze są rozważane, jest świadectwem bankructwa aktualnego kierownictwa Platformy Obywatelskiej i stanu opozycji, która nie ma żadnej pozytywnej wizji dla Polaków, a koncentruje się jedynie na agresji i kontestowaniu tego, co jest, czego najlepszym dowodem jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, czyli kandydatura pani Staroń, niezależnego senatora na funkcję rzecznika praw obywatelskich. Polacy to widzą. Polacy jednak oczekują poza krytyką jakichś pozytywnych rozwiązań, a skoro tego nie ma, to szuka się rozwiązań w cieniach przeszłości, historii.
No, ale taka jest rola opozycji, żeby wiercić dziurę w brzuchu rządzącym i patrzeć im na ręce i potykać się o własne nogi. Więc...
Ale jednak myśleć też o interesie obywateli, a w interesie obywateli jest na przykład to, żeby był kompetentny Rzecznik Praw Obywatelskich. Oni to blokują, więc myślę, że za to też będą rozliczani, jeżeli blokują w sposób już nieroztropny, w sposób, który przekracza nawet granicę opozycji takiej, która w demokratycznym porządku winna reprezentować jednak ostatecznie interes swoich wyborców.
Wierzy pan w powrót Donalda Tuska na szefa Platformy, bo to jest ten scenariusz kreślony?
Na szczęście to nie jest mój problem. To jest problem Platformy Obywatelskiej. Każde rozwiązanie dla nich jest obarczone dużym ryzykiem, a fakt, że oni się nad tym zastanawiają, pokazuje, że powrót do tych mitów przeszłości, cieniów i tego byłego blasku jest ucieczką od smutnej rzeczywistości, której sobie kompletnie nie radzą, której całkowicie zawodzą jako opozycja, której nie mają żadnych pozytywnych rozwiązań dla Polski, a popadają w liczne wewnętrzne konflikty, mimo że nie mają na barkach ogromnego ciężaru odpowiedzialności za państwo, za codzienne rządzenie, a i tak nie radzą sobie w tak, przy tak niewielkim obciążeniu, jeżeli chodzi o role i zadania państwowe, bo są po prostu słabi, niekompetentni, stąd Polacy ich nie wybierają.
Pan mówi, że to nie jest pana problem, ale Platforma z Donaldem Tuskiem na czele może być tą partią, która odzyska zdolność wygrywania i pokona w najbliższych wyborach Prawo i Sprawiedliwość.
Wie pan, to jest kwestia marzeń tych, którzy chcieliby, aby tak było, którzy chcieliby, by można było wejść jeszcze raz do tej samej rzeki. Ja sądzę, że rzeka polityki płynie bardzo wartkim nurtem do przodu i to coś było niegdyś w nowej rzeczywistości nie przyniesie tego efektu, o której politycy Platformy marzą, ale to jest ich prawo, niech sobie marzą. Ja bym chciał, żeby nie koncentrowali się tylko na tych takich rozgryweczkach personalnych, ale też czasami pomyśleli o Polsce, o swoich wyborcach i na przykład jak w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, który może służyć dobrze Polakom, wyszli ponad te podziały partyjne i partyjniactwo, które niszczy polską demokrację. Oni są za to głównie odpowiedzialni.
Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny i szef Solidarnej Polski był naszym gościem. Dziękuję panie ministrze. Dobrego i zdrowego dnia, jak zawsze.
Dziękuję bardzo. Również państwu życzę udanego weekendu.
Dziękujemy.